Ratuj palaczy z tonącego okrętu. Palacze obecnie wpadli w panikę. Wyczuwają nowe nastawienie w społeczeństwie. Palenie jest teraz uznawane za zachowanie aspołeczne. I to nawet przez samych palaczy. Wyczuwają również, że cała ta sprawa nie ma przed sobą żadnej przyszłości. Miliony rzucają dziś palenie. I wszyscy palacze są świadomi tego faktu. Za każdym razem, kiedy jakiś palacz ucieka z tonącego okrętu, ci, którzy na nim pozostali, czują się jeszcze bardziej żałośnie. Każdy palacz instynktownie wie, że to dziwactwo. Płacić słono za suszone liście zawinięte w papier. Podpalać je i wciągać do płuc rakotwórczą smołę. Jeśli wciąż nie uważasz, że to głupie, spróbuj wetknąć zapalonego papierosa do ucha i zastanów się, jaka jest różnica. Jest tylko jedna. W ten sposób nie możesz wprowadzić nikotyny do organizmu. Jeśli przestaniesz wkładać papierosy do ust, przestaniesz jej potrzebować. Palacze nie potrafią podać żadnego rozsądnego powodu, który by uzasadniał palenie. Ale póki ktoś inny także pali, nie jest im aż tak głupio. Stale kłamią na temat swojego palenia. Nie tylko przed innymi, ale przed sobą. Nie mają innego wyjścia. Pranie mózgu pomaga ocalić poczucie własnej wartości. Czują potrzebę usprawiedliwienia swojego nałogu. Nie tylko przed sobą, lecz także przed niepalącymi. Dlatego stale reklamują złudne korzyści płynące z palenia. Jeśli palacz wyrwie się z nałogu metodą silnej woli, stale ma takie uczucie, jakby mu czegoś brakowało i często popada w zgorzknienie. Jego przypadek utwierdzi innych palaczy w przekonaniu, że mają słuszność, gdy dalej palą. Jeśli palaczowi uda się zerwać z uzależnieniem, jest szczęśliwy, że nie musi już dłużej truć się za własne pieniądze. Ponieważ jednak nie ma potrzeby uzasadniania swojej decyzji, nie opowiada innym, jak wspaniale jest być niepalącym. Zrobiłby to tylko wtedy, gdyby go zapytano. Palacze jednak nie będą o to pytać. Wiedzą, że odpowiedź nie przypadłaby im do gustu. Pamiętaj, to strach trzyma ich przy paleniu. Najchętniej schowaliby głowę w piasek. Zadają to pytanie tylko wtedy, gdy mają zamiar rzucić palenie. Pomóż palaczowi. Rozwij jego obawy. Powiedz mu, jak cudownie jest nie musieć zatruwać się przez cały czas. Jak wspaniale jest wstać rano, czując się rześko i zdrowo, bez kaszlu i charczenia. Jak wspaniale jest wydostać się z niewoli, móc się cieszyć życiem, pozbyć się niepokoju i natrętnych niepokojów. Albo jeszcze lepiej, zachęć go do przeczytania książki lub wysłuchania tego audiobooka. Niezwykle ważne jest, by nie upokarzać palacza, sugerując, że zanieczyszcza powietrze albo jest w jakiś sposób nie w porządku. Powszechnie uważa się, że byli palacze są pod tym względem najgorsi. Sądzę, że ten pogląd ma prawdziwe podstawy, pozostające zapewne w jakimś związku z metodą rzucania siłą woli. Ponieważ były palacz, mimo że rzucił, nie uwalnia się całkowicie od skutków prania mózgu. Wciąż po części wierzy, że dokonał wielkiego wyrzeczenia. Nie czuje się bezpiecznie, więc jego naturalny mechanizm obronny każe mu zaatakować palacza. Może to pomóc byłemu palaczowi, ale nic nie da zaatakowanemu. Rozłożony na łopatki poczuje się jeszcze nędzniejszy i w rezultacie tym bardziej będzie potrzebował papierosa. Chociaż zmiany zachodzące obecnie w podejściu do palenia są głównym powodem, dla którego miliony palaczy decydują się wyjść z uzależnienia, nie są one ułatwieniem. W rzeczywistości utrudniają całą sprawę. Obecnie większość palaczy sądzi, że rzuca palenie głównie ze względów zdrowotnych. To nie jest całkowita prawda. Chociaż ogromne ryzyko zdrowotne jest oczywiście najistotniejszym argumentem, to przecież palacze zawsze się wykańczali jeden po drugim i jakoś nie robiło to na nich żadnego wrażenia. Głównym powodem, dla którego ludzie rzucają palenie, jest fakt, że społeczeństwo zaczyna widzieć w paleniu to, czym ono naprawdę jest – odrażający nałóg. Przyjemność zawsze była złudzeniem. Takie podejście je rozwiewa, więc palaczowi nie zostaje nic. Całkowity zakaz palenia w londyńskim metrze odsłania klasyczny dylemat palacza. Palacz przyjmuje postawę. Okej, nie mogę palić w pociągu, więc przesiądę się na inny środek lokomocji. Nic mu to nie daje. Zmniejsza jedynie dochód miejskiego przedsiębiorstwa transportowego. Albo też mówi, świetnie, to mi pomoże ograniczyć palenie. Skutek jest taki, że zamiast wypalić w pociągu jednego czy dwa papierosy, z których żaden nie sprawiłby mu przyjemności, wstrzymuje się z tym przez godzinę. Podczas wymuszonego okresu abstynencji nie tylko jednak poczuje się pozbawiony czegoś ważnego i będzie czekał na nagrodę, lecz również och, jak cenny stanie się ten papieros dla organizmu spragnionego nikotyny, gdy wolno go będzie wreszcie zapalić. Wymuszona abstynencja tak naprawdę nie ogranicza spożycia tytoniu, bo palacz po prostu pozwala sobie na więcej papierosów, kiedy zakaz palenia przestaje go ograniczać. Jedynym jej efektem będzie utrwalenie przeświadczenia, że papieros jest czymś bezcennym, bez czego nie sposób żyć. Myślę, że najbardziej niebezpiecznym efektem wymuszonej abstynencji jest jej wpływ na kobiety w ciąży. Przede wszystkim pozwalamy bombardować nastolatki publiczną reklamą, co sprawia, że się uzależniają od papierosów. Potem, w okresie być może najbardziej stresującym w ich życiu, kiedy ich omotane umysły pragną papierosów ponad wszystko, lekarz szantażuje je, że jeśli nie rzucą palenia, zaszkodzą dziecku. Wiele z nich nie potrafi tego zrobić, co wpędza je w poczucie winy, które będą dźwigać przez resztę życia, choć w rzeczywistości wina nie leży po ich stronie. Wielu z nich się udaje, przestają palić z przyjemnością, myśląc, świetnie, zrobię to dla dziecka, a przy okazji po 9 miesiącach będę wyleczona z nałogu. Potem przychodzi ból i lęk, a potem najpiękniejsza chwila w ich życiu. Już po strachu i bólu za to pojawiło się śliczne, malutkie dziecko, a wtedy stary mechanizm znów zaczyna działać. Pranie mózgu zrobiło swoje. Więc ledwie pępowina zostanie odcięta, młoda kobieta sięga po papierosa. Niezwykłość tej okazji pozwoli jej nawet nie poczuć wstrętnego smaku. Nie ma ona zamiaru na powrót się uzależnić, tylko ten jeden papieros. Za późno. Już jest uzależniona. Nikotyna znów się dostała do jej organizmu. Odnowi się dawne łaknienie nikotyny i nawet jeśli kobieta nie wróci natychmiast do nałogu, wkrótce może się złamać pod wpływem depresji poporodowej. To dziwne, że chociaż heroiniści są w świetle prawa przestępcami, społeczeństwo ma do nich stosunek współczujący. Co możemy zrobić dla tych nieszczęśników? Przyjmijmy tę samą postawę w stosunku do biednego palacza. Nie pali dlatego, że chce, tylko dlatego, bo myśli, że musi. W przeciwieństwie do heroinisty zwykle ma przed sobą długie lata tortur fizycznych i psychicznych. Mówi się, że szybka śmierć jest lepsza niż powolna. Nie zazdrość biednym palaczom. Zasługują oni na współczucie.